Marsylianka Wielkopolska. Pieśń powstańców ku uczczeniu dnia 27 grudnia 1918 roku. Słowa Stanisław Rybka. Oficer powstania wielkopolskiego, twórca powieści i wierszy patriotycznych. Muzyka Feliks Nowowiejski. Hasło dziś rozbrzmiewa: hej, zabroń powstańcy. Prusak zdzierać chce sztandary, padają ofiary, hej, zabroń. Łańcuch bohaterów z piersi murowany broni grodu Przemysława, cześć powstańcom sława, hej, zabroń. Sieką w koło kule, łamią się bagnety, hej, na barykady druchy, marsz powstańcy zuchy, hej, zabroń. Niemca ogień praży, pękają granaty, wielkopolski los się waży, więc wszyscy na straży, hej, zabroń. Krwawy bój się toczy, już wróg się poddaje, Wielkopolska ze swych mroczy, wolna z martwych wstaje, hej, zabroń. Dzielni poznańczanie pokazali światu, jak Prusaka się wypędza, boso do hajmatu, hej, zabroń. W działania powstańcze zaangażowanych było wiele osób. Większość z nich stanowili weterani I wojny światowej powracający z frontu. Polacy, którzy zdezerterowali z pruskiego wojska, ale także mieszkańcy terenów, na których dochodziło do bezpośrednich działań zbrojnych. Wielu z nich zamieszkiwało ziemię lubuską.
To jest ten dzień dzisiaj. Właśnie otwieramy wystawę poświęconą Powstaniu Wielkopolskiemu.
Marcin Nowak. Archiwum Państwowe w Zielonej Górze.
Jest mniej więcej 50 minut przed otwarciem wystawy. Za chwilę pojawią się tutaj ci, którzy ofiarowali. No a potem oficjalni goście i ci, którzy chcą zobaczyć tę całą historię. Dwie osoby odpowiadają za to i dwie instytucje. W Muzeum Wojskowym w Drzonowie już byłem. Teraz czas na to, abyśmy porozmawiali o tym ze strony archiwum, bo to jakby dwie różne koncepcje, które się połączyły w jedno.
Radio Zachód przedstawia Wolność po wielkopolsku. Druga część cyklu dokumentalnego Cezarego Galka zatytułowanego W drodze do niepodległej.
Koncepcja była taka, żeby przedstawić część tego powstania właściwie, jaka rozegrała się na ziemi lubuskiej. Oczywiście dużo tutaj osób mieszkających już po powstaniu, po wojnie, próbowało obchodzić na pamiątkę właśnie to wydarzenie. Dlatego też postanowiliśmy przychylić się do tego i jakoś przybliżyć temat powstania wielkopolskiego właśnie tutaj na ziemi lubuskiej.
Od tej ludzkiej strony, aczkolwiek ziemia lubuska wtedy takie pojęcie nie istniało. Była to granica między dawną Wielkopolską i później Wielkopolską już po odrodzeniu państwa polskiego, a Prusami, Niemcami.
Dokładnie tak, ziemia lubuska jako taka tutaj nie możemy tak powiedzieć, natomiast chcieliśmy właśnie nazwać tą wystawę właśnie dlatego, że teraz obecnie jest to ziemia lubuska. I
czyli ludzie mieszkający tutaj,
tak,
w Duszanie, tak?
Ludzie mieszkający właśnie tutaj w tym regionie, związani z tym terenem, z tą ziemią.
Z czego wynika to, że na przykład w Krośnie jest dużo osób związanych pamięcią i rodzinnie z Powstaniem Wielkopolskim, a na przykład w Gorzowie mało?
Wydaje mi się, że to z tego względu, że po prostu osoby, które zamieszkiwały tutaj tą część zachodnią Wielkopolski w tamtych czasach, one po prostu po wojnie migrowały na zachód, na nowe tereny właśnie Polski i osiedlały się tutaj w okolicach właśnie Zielonej Góry, w okolicach Krosna Odrzańskiego. Dlatego też no, mamy taką możliwość przedstawić pamiątki po powstańcach, po ludziach biorących udział w tym wydarzeniu. Przede wszystkim te rzeczy, które znajdują się w naszych zasobach dotyczące Powstania Wielkopolskiego. Z naszej strony Archiwum Państwowego oczywiście są to dokumenty.
Sporo tego macie?
Jest tego sporo. Są to...
Może chodźmy, zobaczmy, tak? Na przykładzie, dopóki jeszcze nie ma osób... O, właśnie pojawił się Błażej.
Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć. To co, może wspólnie oprowadzicie mnie po wystawie, zanim jeszcze udostępnicie ją zwiedzającym.
Błażej Mościpan, Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie.
Zaczniemy z tej strony. No tutaj przedstawione są pamiątki ze zbiorów pana Janusza Kamerduły, z którym...
Byliśmy z Błażejem właśnie.
Tak, w Krośnie Odrzańskim.
Udało się namówić?
Udało się namówić. W dodatku pan się na tyle zaangażował, że przygotował specjalne podkłady do odznaczeń, tak żeby to ładnie się też prezentowało. Udało się to wyeksponować w dwóch gablotkach.
Kolekcja wygląda naprawdę imponująco. To jest kawałek historii tego wszystkiego. Można po prostu zobaczyć coś, czego na co dzień nie można nigdzie indziej zobaczyć.
I to lepiej wygląda, niż wyglądało w tej gablotce właściciela tego zbioru.
No tak, tutaj mamy ładne gabloty z specjalistycznym oświetleniem, które wydobywa te piękno tych medali. Tutaj też to bardzo się atrakcyjnie prezentuje z tego względu, że w archiwum prezentowane są przede wszystkim dokumenty, książki, starodruki, a dzięki tym medalom wprowadzamy taki, powiedzmy, elementy 3D na tą wystawę.
Na początku pytałeś o tą koncepcję, no to właśnie koncepcja była taka, żeby połączyć w jedno to, co jest u nas w archiwum, to, co jest w muzeum i właśnie dodatkowo do tego pamiątki osób, pamiątki rodzin właściwie.
Tak, powstańców. Częściowo mówiliśmy, a teraz trochę więcej o dokumentach, bo to są bardzo ważne rzeczy, które nie są na co dzień dostępne.
To są akurat dokumenty od rodziny jednego z powstańców, natomiast jeżeli chodzi o dokumenty tutaj, jakie są z zasobu archiwum, to są przede wszystkim relacje i wspomnienia osób biorących udział w tym powstaniu.
Które są wyeksponowane również na planszach, tak?
Tak, tutaj na planszach jest oczywiście wspomniane, są najciekawsze właśnie fragmenty tych wspomnień, żeby tak jakoś to współgrało do wydarzeń, które miały miejsce w czasie powstania.
5 stycznia 1919 roku posłyszeliśmy strzelaninę z kierunku Wolsztyna. Śpiesznie ruszyliśmy przez Reklin, Kiełpiny, Korzemin i Karpicko, bo Niałek Wielki był jeszcze w rękach Niemców. Gdy weszliśmy do miasta, Wolsztyn od strony Poznania do rynku był wyzwolony. Niemcy zajmowali gmach poczty i dworzec kolejowy. Na rozwidleniu ulic przy torze ustawili działo wymierzone w ulicę dziś 5 stycznia. Dowódca powstańców, Zenkteler, pertraktował z Niemcami u Szulca Księgarza przy ulicy 5 stycznia. Niemcy zaproponowali, aby Wolsztyn ogłosić wolnym miastem, a wojsko niemieckie wycofa się z Wolsztyna. Antoni Kozłowski.
Które z tych wspomnień wywarło na tobie szczególne wrażenie?
Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że wspomnienia pani Marii Anders, pani, która w czasie powstania pracowała w szpitalu powstańczym w Wolsztynie.
Po wyzwoleniu miasta Wolsztyna z jarzma pruskiego przez oddziały powstańcze w dniu 5 stycznia 1919 roku opuścił niemiecki personel szpital polowy w Wolsztynie. 6 stycznia 1919 roku zgłosiłam się tam ochotniczo do pracy. Pracowałam bezinteresownie w dziale aprowizacji oddziałów powstańczych i sanitariacie. Pod dowództwem majora lekarza doktora Markowica i dowódcy oddziałów powstańczych porucznika Siudy, Maria Anders.
Wydaje mi się, że czytając jej historię jakoś tak potrafiłem sobie wyobrazić właśnie ten szpital powstańczy i dodatkowo właśnie tutaj widzimy fotografię z tego szpitala, na którym jedna z osób to jest właśnie ta pani. Wydaje mi się, że jej wspomnienia były takie dość ukazujące tamte czasy, tamte chwile właśnie w szpitalu powstańczym. Czytając wypowiedź tej pani, można stwierdzić, że ochoczo zgłosiła się dobrowolnie właśnie do udziału w organizowaniu tego powstańczego szpitala.
Widzę, że więcej tych tekstów jest na osobnych roll-upach, między innymi o udziale kobiet w powstanie Wielkopolskie, a ziemia lubuska, czy też lubuskie miejsca pamięci, czyli no, nie był to teren działań powstańczych, ale żyją tutaj ludzie, którzy pamiętają, więc chociażby w Krośnie.
Tam, gdzie był obóz jeniecki, w którym prawdopodobnie przetrzymywani byli przynajmniej chwilowo również powstańcy wielkopolscy, takich obozów w lubuskim było więcej, bo też Żagań i Wiechlice choćby. Powstanie zahaczyło o teren dzisiejszego województwa lubuskiego. Chodzi tutaj przede wszystkim o ziemię babimojską. Także było organizowane we Wschowie, tam jednak to nie doszło do skutku ze względu na zbieranie dużych sił armii niemieckiej właśnie w tym mieście.
Czyli co, taka wiedza w pigułce właściwie?
Wydaje mi się, że osoba, która przyjdzie na naszą wystawę, po prostu będzie miała taki zarys ogólny całej historii powstania wielkopolskiego, od wybuchu tego powstania, poprzez właśnie działania tutaj na ziemi lubuskiej, czyli praktycznie takie kompendium wiedzy podstawowej na temat powstania.
Takich jak ja było wielu. I dlatego zaraz w pierwszych dniach po wybuchu powstania w naszej okolicy utworzyliśmy oddział powstańczy. Byli to przeważnie chłopi, rzemieślnicy, robotnicy i trochę urzędników. Pierwszym naszym wypadem bojowym było zdobycie lotniska Ławica. Walka ta nie wymagała dużego wysiłku, ponieważ Niemcy poddali się prawie bez sprzeciwu. Drugi wypad był już groźniejszy w skutkach. Strata członków kompanii była dla nas rzeczą bolesną. Tutaj, pod Kopanicą koło Wolsztyna, straciliśmy ich aż dwóch. W wyniku silnych i krwawych walk kopalnica została zdobyta. Franciszek Woźniak. Atak nasz był skierowany z Chobienic z obu stron drogi na kopalnicę. O północy ruszyliśmy do ataku. Niemcy widocznie nie spodziewali się tego ataku, bo porzucili wszystko i uciekli nawet bez butów i czapek. Nawet generała, który miał kwaterę na folwarku za mostem, nie zdążyli obudzić i powiadomić, też się dostał w nasze ręce. Alojzy Lewandowski. W nocy kompania wolsztyńska i wielichowska okrążyła miasto z trzech stron i cicho podeszli aż do skrajnych zabudowań. Na umówiony strzał z okrzykiem „Niech żyje Polska” wpadli do miasta. Jeden rzucił granat pod dom i szkołę, w których była zakwaterowana kompania niemiecka. To zrobiło wielki popłoch. Wszyscy spali i nie spodziewali się ataku z naszej strony. Marcin Piątek.
Odnośnie tych rolapów, to warto wspomnieć, że udostępnił oddział Zielonogórski Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Rolapy przede wszystkim tutaj jak gdyby uświetnią wernisaż tej wystawy. Towarzystwo udostępniło także miniaturę pomnika Dobosza Powstania Wielkopolskiego.
Który stoi na placu Wielkopolskim w Zielonej Górze.
Tak, przy murach miejskich przy kościele Matki Boskiej Częstochowskiej.
Wieczorek Ignacy, syn Józefa i Anny z domu Bibacka. Urodzony 6 stycznia 1894 roku w Niałku Wielkim. Zamieszkały w Siedlcu. Czynną służbę wojskową odbyłem w wojsku niemieckim od 1914 roku do grudnia 1918 roku. 5 stycznia 1919 roku brałem udział w walkach powstańczych o Wolsztyn, Kopanice i okolice pod dowództwem porucznika Siudy i Tomiaka. Potem walczyłem o Nakło, Leszno i Rawicz do końca powstania. Po wygaśnięciu walk powstańczych zostałem wcielony do Wojska Polskiego, w którym służyłem do grudnia 1920 roku. Zwolniony z wojska w stopniu plutonowego, podjąłem pracę przy melioracji, a w lutym 1922 roku wyjechałem za pracą do Francji. Po wejściu hitlerowców do Polski zostałem aresztowany przez gestapo jako podejrzany o udział w powstaniu wielkopolskim. Ponieważ gestapowcy nie potrafili udowodnić udziału w walkach powstańczych, nie stwierdzili mego nazwiska w swoich spisach powstańców, zostałem po paru dniach zwolniony z aresztu i pracowałem dalej do końca wojny w Siedlcu.
Cezary Galek z radia. Państwo ofiarowali pamiątki swoje rodzinne, prawda? Chcę właśnie z wami o tym porozmawiać. Byliście ze mną umówieni. Za chwilę... O, tu sobie wejdziemy.
Ja zaraz państwu krzesełka przyniosę.
Zapraszam państwa.
Jeszcze nie widziałam tutaj, dopiero podeszłam w tej chwili tutaj do tego pomieszczenia. No ale na pewno będzie dużo wzruszeń.
Pani Małgorzata Miller przekazała nam kilka pamiątek po swoim tacie, po panu Stefanie Wąsiewiczu. Był to dosyć aktywny powstaniec wielkopolski, który widoczny jest na zdjęciach zarówno...
W którym miejscu możemy zobaczyć? Podejdźmy może.
Generalnie pamiątki przekazane przez Zielonogórzan zgromadziliśmy w trzech gablotach centralnie na tej wystawie. Pamiątki po panu Wąsiewiczu widzimy w dwóch gablotach.
Tutaj?
Tak. W pierwszej obrazującej ruch kombatancki w Zielonej Górze powojenny oraz w drugiej mamy tutaj go na zdjęciach Związku Weteranów z II Rzeczpospolitej oraz Wielkopolski Krzyż Powstańczy, który omawialiśmy też.
Mój ojciec urodził się w Miłosławiu w Poznańskim i tam wstąpił do kompanii powstańczej i wyzwalali Miłosław. Potem wyruszyli pod Wrześnie i tam po połączeniu się z batalionem wrzesińskim wyzwalali Wrześnie. Przemieszczali się w kierunku Inowrocławia. Tam zakończenie powstania i do końca tam przebywali. Tatuś miał zakład fryzjerski w Miłosławiu, a już po wojnie, kiedy w 1945 roku tu przyjechał do Zielonej Góry, to się różnymi rzeczami, z handlem się zajmował, sprowadził rodzinę. No i tutaj już mieszkał aż do śmierci.
Ale przedtem był zwyczajnym fryzjerem i poszedł do powstania. Dlaczego poszedł do powstania?
Bo był młody, taki zryw. Oni zresztą mają to we krwi poznaniacy. Ja już ich tak obserwuję, tą rodzinę. To są ludzie, którzy zostawią wszystko i idą.
To druga część to jaka?
Moja mama się urodziła we Wiedniu.
Tak.
I jej ojciec też był strasznym działaczem. Straszny patriota, działał w powstaniach śląskich i za to właśnie był wywieziony do obozu. I w Ravensbrück zmarł już, nie? Przebywał jeszcze w tej twierdzy mecklenburskiej między innymi. w Oranienburgu. Tak go wozili jako szkodliwy polityczny człowiek. No i moja mama też była zabrana jako polityczna i jej matka. Tylko moja mama się uratowała.
Czyli tak naprawdę to powstanie wielkopolskie jest częścią historii waszej rodziny, dość burzliwej.
Bardzo duże, bo cała rodzina tam właśnie jest. Gdzie nie spojrzysz, to zawsze jakiś członek z tej rodziny gdzieś brał udział.
W jaki sposób dbaliście o pamięć, o tym, co pani ojciec robił w powstaniu, te pamiątki? Przecież to nie były wygodne rzeczy.
No nie, właśnie rodzina w Poznańskim to zakopywała gdzieś w ziemi to.
Poważnie?
Tak się bali, że się tego, no bo właśnie tego mojego dziadka za te powstania zabrali do obozu. Oni się bali, dzieci mieli. A ojciec mój tutaj, jak przyjechał do Zielonej Góry, to gdzieś tak w latach 50. Szukał kontaktu z powstańcami, zapisał się do ZBOWID-u, ściągał dokumenty, to wszystko trochę trwało. Bardzo był aktywny taki, mnie odpuszczał taki.
Ja widzę, że się pani wzrusza. Lata minęły, a jednak
tak.
Emocje zostały.
Tak, ojciec po prostu wszystkich powstańców, których już, nie wiem, czy on był tu ostatni, odprowadzał na cmentarz ze sztandarem, z wieńcami, ze wszystkim. Bardzo był aktywny. W 1984 został pochowany w mundurze na naszym cmentarzu komunalnym.
W mundurze powstańca?
Tak, tak. Tak sobie życzył.
Czyli co, to ostatni powstaniec, tak można powiedzieć?
Może.
Tutaj u nas?
No nie mam pojęcia, bo ja już nigdy nie spotkałam
sprawdzić. Nikogo. A to jest do zrobienia, bo mamy listę osób pochowanych na cmentarzach w Zielonej Górze i nie
tak,
tylko, i trzeba byłoby to po prostu zweryfikować.
Ta wystawa jest dla pani czymś szczególnym?
Tak. Tak, ja się wzruszam, bo ja lubię takie rzeczy i grzebię w tych dokumentach ciągle, gdzieś tam przewracam i szukam. No i tak obserwowałam tych starszych ludzi, bo to są wszystko tutaj starsi ludzie. Ja ich prawie wszystkich znam osobiście, no ale to już...
Sami swoi.
Tak, dosłownie. Myśmy mieszkali na Kupieckiej, to tutaj sąsiedzi nasi nawet, tam niektórzy, którzy nie wiem skąd oni, z Poznańskiego też chyba przyjechali.
Przy pomocy zdjęć możemy też troszeczkę podróżować w czasie, bo widzimy tutaj pana Piotra Kuprysa, też jednego z liderów ruchu kombatanckiego wśród powstańców wielkopolskich na wieku już słusznym. Natomiast za chwilę możemy podejść do dużego zdjęcia w mundurze Wojsk Wielkopolskich, zdjęcie z marca 1919 roku, jako młodzieniec z takim młodzieńczym wąsikiem, dumnie prezentujący się w czapce.
Ułańska.
To jest nie ułańska, tylko to jest właśnie rogatywka wojsk wielkopolskich. Rozumiem. Dlatego na Polaków mówiono diabły rogate właśnie przez te wysokie rogatywki.
Ale ja rozmawiałam z panem z Wrześni, który będzie wydawał trzecią książkę na temat powstania. I też chciał ode mnie dokumenty i ojca, bo on tam ma zakładkę i samych Wąsiewiczów, jak to mówi, tam są. Bo ich było więcej. No i właśnie chciał te dokumenty takie, no najlepiej takie, jak tutaj właśnie. No
to oryginalne zdjęcie.
Tak, elegancko. No ale ja takich nie mam.
Podejdziemy do państwa, którzy takie dokumenty oryginalne mają. Część z nich lub ich kopie udostępnili również na wystawie. Medale i oznaczenia pani wzięła też ze sobą. Państwo żurawscy. Widziałem już w trakcie, jak rozmawialiśmy z panią Miller, że państwo na mapkach, które prezentujemy na wystawie, odnajdywali miejsca, w których
idziemy?
Tak. Bo dziadek zbierali się razem z kolegami w okolicach Przemętu, bo dziadek stamtąd właściwie też pochodzi. Rodzina potem się przeniosła z Perkowa, bo dziadek urodził się w Perkowie. I stamtąd przyszli aż do Babimostu, bo dziadek walczył w Babimoście o dworzec. I tam 12 lutego został pojmany, podstawiony pod mur wraz z trzema innymi powstańcami. Uratował go inny oficer, który potrzebował tam ileś odstawić powstańców, czyli pojmanych do niewoli. No i tym sposobem udało się dziadka uratować. Havelbergu został osadzony i stamtąd uciekł i wrócił z powrotem do wojsk wielkopolskich. Trzeci baron drugiego pułku strzelców wielkopolskich.
Na wystawie prezentujemy kopię zdjęcia bardzo mocno już zniszczonego, wypowiałego.
Tak, widzę właśnie.
Właśnie z 1919 roku z obozu w Havelbergu. Oraz widzimy dyplom nadania medalu właśnie za bycie w...
Kapituła odznaki pamiątkowej więźniów ideowych.
Tak, za bycie więźniem czy jeńcem.
Nadanie Krzyża Niepodległości, a tam mam właśnie wszystkie dokumenty, które się dało uratować, bo dziadek został osadzony 17 września, aresztowany, przewieziony do siedziby Gestapo w Nowym Pomyślu. No i potem 17 września został zamordowany na 7 forcie w Poznaniu, także no, pochówku dziadka grobu nie znamy.
Piękne oznaczenie.
Tak.
Kotylion biało-czerwony.
I tasiemka biało-czerwona, symbole...
Która wyróżniała, tak,
tak,
powstańców.
Symbole powstańców, zwłaszcza w tym pierwszym okresie.
To oryginalne są?
To nie przetrwało, bo to widać już, jasne, te wstążki, to wszystko. Tutaj mam na przykład legitymację nadawana do Krzyża Niepodległości.
Tak, oryginalne.
Tak, tu jest legitymacja powstańcza.
To jest odznaki Wojsk Wielkopolskich. Tak. Tą odznakę też można zobaczyć i legitymację na naszej wystawie.
Tak. No jest tu szereg właśnie zaświadczeń, że dziadek walczył, jest do tego, no trochę w takim kiepskim stanie są niektóre dokumenty, ale jak ich wyrzucili z domu, to musieli...
Proszę powiedzieć, kim w ogóle był dziadek? Tak życiowo, zawodowo i tak dalej. Czy to był zwyczajny obywatel, czy też wojskowy?
Nie był wojskowym, był zwyczajnym obywatelem, mieszkał w Poznaniu, uczył się rymarstwa, no i potem wstąpił właśnie do Wojsk Wielkopolskich, jak wybuchło powstanie.
Jeszcze wiadomo, dlaczego w ogóle wstąpił? Czy to była ideowa
sprawa? Chciał zawsze walczyć, na pewno, bo to była rodzina z takimi tradycjami raczej, że walczyli, nie? Dziadek działał w Bractwie Kurkowym po Powstaniu Wielkopolskim, no był strażakiem ochotniczych Straży Pożarnej i sołtysem, nie? Bo zamieszkał potem w Borui Kościelnej i tam się właśnie tak udzielał.
W jaki sposób ta pamięć przetrwała w waszej rodzinie?
Bo to już wspomnieliśmy, znaczy dzięki babci.
Właśnie, bo... wspomnieliśmy tutaj z panią poprzednio, że no było ciężko, tak? No bo za to można było też odpowiadać.
To znaczy, no na pewno. To dzięki babci, bo babcia co udało się przechować, to przekazała nam wszystkim. No i babcia tak kultywowała dziadka działalność całą. No bardzo była dumna z tego, bo babci na szczytowym ścianie, jak się tylko wchodziło, wisiały zawsze medale z dziadka. Przez wszystkie Dobrze. Lata, odkąd pamiętam. Wiem, jak taki mały knajder, nie wiem, jak to gdzie było, tu na ziemi lubuskiej, ale w Poznańskim jeździliśmy na różne spotkania. Pamiętam na stadionie w Opalenicy, w Grodzisku, w Nowym Tomyślu.
W pani rodzinie, oprócz pani męża, ta pamięć jest żywa, tak samo jak
tak,
dla was ważna?
Mój syn, tak, na pewno. Chciałby, żeby to dalej wszystko było w rodzinie, nie te wszystkie dokumenty.
Widzę, że nasz rozmówca sprzed kilku dni, pan Janusz, się pojawił, tak, przy swoich eksponatach,
koniecznie,
ale też z ciekawością patrzy pan na inne.
No tak, i z ciekawością, i z zainteresowaniem dużym, dlatego że wszyscy, którzy tutaj prezentują swoje pamiątki rodzinne, są po mojemu pasjonatami. I uważam, że dobrze, że tacy ludzie są, że takie osoby jeszcze chcą pamiętać o tymże powstaniu wielkopolskim.
Tak jak pan.
No ja tak jak kiedyś wspomniałem, to się zacząłem tym interesować w momencie, kiedy sam założyłem mundur. No i tutaj nawet na zdjęciu widocznym.
Tak, widać. Tak, jestem, z dumą stoi pan. Tak, właśnie.
Ja jestem w mundurze podchorążego, natomiast mój dziadek, powstaniec wielkopolski, w momencie po nominacji oficerskiej w 1974 roku.
Bardzo dumny jest z pana, tutaj widać. Tak.
A ja z niego.
Czy są tutaj jakieś rzeczy, których pan zazdrości, jeżeli chodzi właśnie o te eksponaty? Co chciałby pan mieć w swojej kolekcji?
Wszystko jest do zdobycia. Ja mówię, siła woli, upór, oczekiwanie na tą jedną, jedyną okazję, to stwarza taką jeszcze nutkę podekscytowania. Jest, oczywiście, że tak. Tak jak pan wspomniał, tu jest dużo rzeczy. Ja przede wszystkim zbieram odznaczenia, odznaki i dokumenty, a w związku z tym zwracam uwagę na to, co tutaj się znajduje. Są odznaki, chciałbym mieć w swoim zbiorze, ale uważam, że kwestia czasu, znajdzie się sposób na to, żeby...
Czyli tradycja rodzinna to jedna rzecz, a już ta pasja kolekcjonera również występuje.
Tradycja rodzinna była podstawą właśnie tego, że to się wszystko tutaj znajduje. No ale sami wszyscy wiemy o tym, że jeżeli ktoś czymś zostanie zaszczepiony i padnie to na dobry grunt, uważam, że rozwija się ta pasja, a później ją można przekazywać kolejnym osobom. Na przykład następnemu pokoleniu w rodzinie bądź poza rodziną, tak jak w szkołach.
W przypadku pana w rodzinie jest komu to przekazać?
Syn jest, tak, który się tym interesuje. Nie tak jak ja, od razu powiem, nie tak jak ja, ale w dużej mierze jestem zainteresowany. No, nie mogę nie powiedzieć o córce, która również wyniosła z domu rodzinnego takie poglądy bardzo do moich zbliżone. Uważam, że jest to komu zostawić.
Jesteśmy w szatni w tej chwili, bo do rozpoczęcia wystawy jeszcze 12 minut, tak. Pani powiedziała skrupulatnie. Nie jest tu pani sama, prawda?
Jestem wnuczką Aleksandrą, aha, którą zaprosiłam, myśląc, że przyjdzie ze mną, licząc na to, że będzie. No i zgodziła się. Mam trzech powstańców w rodzinie. To jest dziadka, który był ojcem mojej mamy, mojego ojca i brata mojego ojca. Pochodzimy wszyscy z Wielkopolski. Dziadek z Poznania, ojciec z Kościańskiego powiatu i brat jego też. W miejscowości Ziemin, gmina Wielichowo. A Wielichowo jest sławne, bo jest miasteczkiem, które najwięcej dało do powstania. I właśnie ojciec i jego brat Bronisław byli w drużynie wielichowskiej.
Nie ma pani swoich pamiątek na wystawie?
No nic nie dałam, nie ma. Ja w ogóle nie mam, mam mało pamiątek, także nie.
Będzie okazja,
może
coś aby zobaczyć będzie. Inne oczywiście.
Inne, tak.
Jakimi osobami byli członkowie pani rodziny?
Wszyscy byli wojskowymi. Oczywiście w Wojsku Pruskim.
No tak.
Tak. No. Dziadek, nie wiem jak, po prostu był już starszy, więc na pierwszej wojnie nie był, a ojciec był na pierwszej wojnie światowej. Po zakończeniu wojny przez całe Niemcy przeszedł pieszo aż do Berlina i zaraz włączył się do powstania i jego brat też.
Wiedza pani jest bardzo szczegółowa, jeżeli chodzi o te rzeczy. I teraz przechodzimy na drugą stronę i wnuczka. Proszę bardzo, a co pani wie o tych czasach, o powstaniu?
Ja się przyznam, że wiem dużo mniej niż moja babcia, ponieważ no jeszcze nie zdążyłam sobie tej wiedzy przyswoić, ale jako, że interesuję się historią, zdaję ten przedmiot na maturze, to na pewno sobie później wszystko...
Tegoroczna maturzystka? Tak. Tegoroczna, no. Może będzie powstanie wielkopolskie właśnie, kto to wie?
No właśnie, takie mam przewidywania, więc na pewno wszystko doczytam, ale przyznam się szczerze, jeszcze nie za dużo wiem.
O tych sprawach właśnie związanych z powstaniem, czy w rodzinie się mówiło na tyle, żeby młode pokolenie mogło się tym zainteresować? Przepraszam, że tak pytam, ale nie, z tego no co wiem, to ta wiedza różnie to właśnie w tych powstańczych rodzinach funkcjonuje.
Coś się mówiło, tak w miarę, żeby zainteresować mnie i moją młodszą siostrę, ale jakoś tak wielu szczegółów chyba obie nie znamy jeszcze.
I co, to jest kwestia ciekawości, czy też takiego poczucia, że to był ktoś z rodziny?
Z obu tych powodów, ponieważ uważam, że tak, to jest ważne.
Choć może niewielu młodych się interesuje takimi właśnie sprawami, bo jest to historia z pozoru, z książki, tak? No bo powstańców już nie ma.
Jeszcze muszę dopowiedzieć, że powstańcy walczyli z bolszewikami. Poszli wujek
tak,
i ojciec. Dziadek nie. Dziadek już nie, ale ojciec i wujek poszli.
I to była ta najlepsza część właśnie polskich sił.
Po prostu tak. Od razu z powstania tak. Szli do bolszewików.
Tak, to prawda.
Dziękujemy.
Ja dziękuję bardzo.
Jest też pan Tuliszka. Przyszedł do nas pan Edward Tuliszka, syn powstańca Piotra Tuliszki. Jego rzeczy, kopie zdjęć, książka pamiątkowa również znajdują się w gabocie na tej wystawie.
Piękny kotylion na pana marynarce, orzeł oczywiście w koronie, no wszystko tak jak no powinno być.
To jest symbol po prostu powstania wielkopolskiego.
No i też jakieś przynależności i poczucia rodzinnego, prawda?
Tak jest.
Podejdźmy może do gabloty, w której proszę, są pana pamiątki.
Gablota Piotra Tuliszki, są krzyże, to jest książka, którąśmy wydali, fotoksiążka.
No proszę.
Którą wydaliśmy z okazji 50-lecia.
Bardzo ładne opracowanie.
Rocznicy śmierci ojca. Nie?
A na tym zdjęciu ciekawa bardzo fotografia, bo to jest orkiestra chyba wielkopolska, tak? Dęta?
To jest kolejowa orkiestra, to Przemarsz Powstańców, Związku Powstańców Wielkopolskich.
Jasne. I jest tutaj pana ojciec?
Jest, nie, tutaj nie ma. Tu jest w drugim szeregu, on się zaczyna dopiero za orkiestrą, idzie cały tam ten zarząd i tam potem idzie. Ja mam takie zdjęcie inne troszeczkę. Gdzie właśnie bardzo dobrze widać ojca.
Może będzie widoczne na tych zdjęciach kombatanckich, które są widoczne dwie gabloty dalej, jakbyśmy
widzi pan tutaj? Widzi pan tutaj gdzieś swojego ojca? Proszę zobaczyć.
No, tu akurat nie widzę. Tu jest pan Jankowski, tu jest sztandar powstańców, który został ufundowany w 1948 roku dla naszego Związku Powstańców w Zielonej Górze. Tak, no, urodził się 17 października 1898 roku. Gdy poszedł do powstania, no to jeszcze miał przed sobą duży, że tak powiem, zasób przygotowań wojskowych, bo służył w wojsku niemieckim. Był na I wojnie światowej, gdzie został ranny i po wyleczeniu ran, bo był ranny w plecy, w nogę i piętę. I kiedy został te rany, czyli wyleczony, był w tak zwanym wojskowym niemieckim, nie? W Neurupi. Następnie dostał 4-tygodniowy urlop i przyjechał do Kościana, do swoich rodziców, skąd wstąpił do polskiej organizacji podziemnej. No i tak się zaczęło. 29 na 30 grudnia brał udział w zdobywaniu broni w Kościanie, amunicji, broni, Dzięki temu powstańcy wielkopolscy zdobyli 3 wozy różnej broni, granatów.
Co było bezcenne wtedy?
To oczywiście, na ten czas to było bardzo bezcenne, bo nie było tego, prawda? Każda zdobycz była na wagę złota. No potem ojciec wstąpił do pierwszej kompanii strzelców kościańskich. Brał udział w wojnie na terenie leszczyńskiej, Górka Duchowna, Bojanowo, bardziej na wschód. W czerwcu 1920 roku został zwolniony do cywila, ze związku na 60% uszczerbku na zdrowiu.
Słuchać duże emocje.
Swojski, taki kochany ojciec był. No. Zawsze uczył nas miłości do ojczyzny. Uczył nas, jak po prostu patrzeć na świat trzeźwo, żeby to nie było za czerwono, tylko zawsze na biało. Także...
Musimy powoli kończyć, bo zaczyna się już wystawa. No to... Dziękuję panu bardzo. Widzę, że to bardzo ważne dla pana.
Tak.
Ta pamięć ojca i w ogóle pamięć o innych postaciach.
Tak jest.
Oglądajmy w takim razie.
Dr Tadeusz Dzwonkowski, dyrektor archiwum.
Z racji gospodarza miejsca witam Państwa serdecznie na dzisiejszej wystawie, którą udało nam się zorganizować wspólnie z Muzeum Wojskowym w Żonowie.
Proszę Pana Dyrektora.
Witam również serdecznie.
Piotr Dziedzic, dyrektor Lubuskiego Muzeum Wojskowego.
Ja również dziękuję za zaproszenie do współpracy. Rzeczywiście współpraca z archiwum nam się układa bardzo dobrze. To już jest kolejna, trzecia wystawa organizowana wspólnie. Serdecznie dziękuję za przybycie i oddaję głos organizatorem, najpierw panu Marcinowi z archiwum.
W tym szczególnym dniu przy otwarciu tej wystawy chcielibyśmy przede wszystkim podziękować właśnie wszystkim osobom, które były zaangażowane w to wydarzenie. Dzięki tym pamiątkom wystawa może być prezentowana w takim kształcie, jakim ją tutaj widzimy. Proszę Państwa, powstanie wielkopolskie jest tematem trudnym dla muzealnika, głównie z tego względu, że skomplikowane procesy dziejowe tych pamiątek po powstaniu wielkopolskim jest w zbiorach zarówno prywatnych, jak i muzealnych zdecydowanie za mało. Dlatego tak ważne jest to, że udało nam się zbiory zarówno archiwum, jak i muzeum uzupełnić właśnie rzeczami przekazanymi przez mieszkańców naszego regionu.
Wystawa właśnie ruszyła. Przed chwilą rozmawialiśmy o zbiorach pani, a teraz widzę, pojawiła się nowa osoba.
Moja prawnuczka.
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 I tak na siłę ściągnięta, czy chciała przyjść?
Nie, no ona przyjechała, no, zobaczyć.
No, chciałam przyjść. Interesuję się historią i to jest ciekawe zobaczyć wspomnienia Polski.
Dziadka masz historyka przecież.
Wiem.
No właśnie, czy ta historia jest warta zainteresowania? Teraz trochę co innego rządzi, prawda? Bo jakieś fejsy inne...
No tak, ale też... Czy też coś istnieje poza internetem i warto takie rzeczy wiedzieć.
Szkoda, że nie wiedziałam wcześniej, bo ja bym się do rodziny zwróciła w Poznańskim. Oni tam mają wszyscy uczestników powstania. Może bym jakieś ciekawsze jeszcze zdobyła materiały.
Ale może to wszystko jeszcze przed nami, tak? Bo wszystko. Ten temat zapewne będzie w tym roku szczególnie bardzo mocno nagłośniony.
No, setnym, no.
Jasne. Chodźcie oglądać. Dziękuję. Szuka pani ojca?
No, on walczył o kopanicę, o Kargową.
Gdzieś tutaj, prawda?
No, tu musi być, ale albo to będzie ten, albo ten. Ja tego zdjęcia nie mam w domu, coś takiego nie mam.
Myślę, że może pani uzyskać kopię tutaj, śmiało. Ciekawa sprawa. No właściwie dzieło zostało wykonane. No i co teraz?
Będzie tutaj prezentowana do 20 kwietnia w czasie pracy archiwum, także oczywiście zapraszamy do oglądania, do zwiedzania tej ekspozycji. Mam nadzieję, że będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem, równie dużym jak w dniu otwarcia.
No, czyli tak jak dzisiaj. Czy to będzie początek dalszych projektów realizowanych wspólnie?
To nie jest już pierwszy projekt, który wspólnie zrealizowaliśmy. Wydaje nam się, że współpraca poszła bardzo dobrze i będziemy starać się organizować wspólnie kolejne wydarzenia.
Czy to jest komuś potrzebne dzisiaj? Powstanie po tylu latach?
Moim zdaniem jest potrzebne. Nie wiem, czy to jest tylko moje zdanie, ale wydaje mi się, że jest potrzebne z tego względu, żeby jakoś pielęgnować tą historię, tą pamięć o powstańcach, o tradycjach właśnie tutaj naszego regionu, tym bardziej w takim roku jak teraz, w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
To jest niesamowite, bo jeszcze kilka lat, a tak naprawdę to powstanie przeszłoby na karty historii, jak wiele innych faktów z historii Polski, do których już nie ma bezpośrednich odnośników. Takimi odnośnikami są przede wszystkim ludzie, no i też pamiątki. Tu jeszcze ta pamięć w rodzinach przetrwała.
Pamięć przetrwała właśnie przez te pamiątki, przez przekazywanie tych wszystkich rzeczy w rodzinach. Natomiast no niestety, jeżeli chodzi o takie bezpośrednie relacje z powstańcami, no to niestety no już powstańcy po prostu nie żyją. Dlatego też cieszę się bardzo, że rodziny pielęgnują tę tradycję i przechowują te pamiątki. Nie są one w jakiś sposób wyrzucane. No i jeszcze cieszy mnie to bardzo, że po naszym apelu po prostu osoby zgłosiły się do nas i dostarczyły te rzeczy, żebyśmy mogli je zaprezentować.
Tak, to jest bardzo ważne, bo nieco bałem się jak gdyby zacinać ten temat w związku z tym, że muzealni chce pokazać tą historię przez przedmioty, a jeżeli tych przedmiotów nie ma, no to jest to zadanie trudne, dlatego tak ważną rolę odgrywają tutaj rzeczy udostępnione nam przez mieszkańców regionu.
Co to znaczy dla Ciebie?
Jak gdyby oglądając te poszczególne dokumenty, zdjęcia, mam styczność z tym, co mogli spotykać się moi pradziadkowie uczestniczący w Powstaniu Wielkopolskim. Tak jak wspominałem, dla mnie bardzo ważnym elementem tutaj jest jedno ze zdjęć prezentowanych na wystawie, zdjęcie z Miejskiej Górki. Tam widzimy lazaret medyczny. Właśnie w okolicach Miejskiej Górki zginął mój pradziadek. Jest tam pochowany, jest wymieniony na pomniku. Dlatego też te osoby, które są na tym zdjęciu, być może znał, być może się z nimi spotykał. No jest to dla mnie takie bardzo sentymentalne.
Które to jest zdjęcie? Pokażmy.
Plansza Udział Kobiet w Powstaniu. Po lewej. Dom rannych w Miejskiej Górce, to jest ta fotografia. Być może nawet on tam jest, bo muszę się przyznać, że nie mam zdjęcia pradziadka, więc nie znam jego twarzy, a zdjęcie przynajmniej póki co nie jest dokładnie podpisane. Te wszystkie osoby, które są tutaj widoczne, nie są zidentyfikowane.
Może ten?
Może ten, może tamten.
Może
ten z wąsem to niepodobny.
Wolność po wielkopolsku. Była to druga część cyklu dokumentalnego Cezarego Galka. Materiały wykorzystane w reportażu pochodzą z wystawy czasowej zorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze i Lubuskie Muzeum Wojskowe. Radio Zachód, marzec 2018.